Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najdostojniejszy księże prymasie, metropolito gnieźnieński, współtwórco nowej organizacji Kościoła na ziemi polskiej. Najdostojniejszy księże prymasie, seniorze, eminencjo czasu trudnych przełomów w Polsce. Ekscelencjo księże arcybiskupie Stanisławie, utrudzony przez 27 lat nad pogłębieniem wiary i moralności na tej ziemi. Księże biskupie Janie, bracia w posłudze kapłańskiej na czele z przedstawicielami kapituł, osoby życia konsekrowanego, a zwłaszcza ojcowie i bracia Paulini, stróżowie tego maryjnego skarbu. Bracia i siostry w Chrystusie, pielgrzymi tego miejsca, z kraju i z zagranicy. Czciciele Maryi, łączący się z nami na modlitwie za pomocą środków społecznego przekazu. Dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana również zaśnięciem, pomimo iż została ogłoszona uroczyście i zobowiązująco dopiero 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII w Bazylice Świętego Piotra, należy do najstarszych świąt maryjnych. Dobitnym tego przykładem na ziemi polskiej są chociażby wspaniałe i odnowione w ostatnich latach freski w Bazylice Sandomierskiej z XV wieku, gdzie scena zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny jest w samym centrum. Wspomnijmy również pasyjno-maryjne nabożeństwa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wówczas wobec 1600 biskupów Kościoła i wielotysięcznej rzeszy wiernych świata papież Pius XII uroczyście ogłosił: powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła i naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga, że niepokalana Matka Boga Maryja, zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Celebrując dzisiaj to święto maryjne, dotyczące w jakiś sposób tajemnicy zaśnięcia i przejścia Maryi, jawi się ona dla nas i dla całego Kościoła pielgrzymującego jako źródło pociechy i znak niezawodnej nadziei, jak będziemy śpiewać w prefacji mszalnej. Potwierdzamy dzisiaj z wiarą, że wszystkie poprzedzające dogmat wniebowzięcia prawdy maryjne, jak Boże Macierzyństwo czy też niepokalane poczęcie, odsłaniają nam nie tylko szczególną więź miłości Bożej wobec Maryi, ale także naszą nową bliskość z Bogiem i ostateczne nasze powołanie do życia wiecznego. Dlatego też błogosławiony Jan Paweł II odważy się powiedzieć, że Najświętsza Maryja Panna oznacza odnowienie świata w miłości Boga Stwórcy i Odkupiciela. Można więc powiedzieć, że pomimo iż w wypowiedziach biblijnych nie znajdujemy bezpośredniej wzmianki o wniebowzięciu Maryi, to stało się ono wydarzeniem łaski, do której zostaliśmy osobiście włączeni i zaproszeni do współpracy. Jest ono jakimś wołaniem ludzkiego serca, sursum corda, w górę serca, bo człowieka nie da się zrozumieć, pytając tylko, skąd pochodzi i jakie są wymiary jego ziemi. Zrozumie się go dopiero wówczas, gdy się także zapyta, dokąd idzie, dokąd zmierza. To w tym duchu uczył nas błogosławiony Jan Paweł II na krakowskich błoniach, że iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu. Tak idzie człowiek, tak kroczy naród, społeczeństwo i Kościół. Drodzy bracia i siostry, w tym miejscu rozważań trzeba nam wskazać biblijne świadectwa, które podprowadzają nas do prawdy o Maryjnym wniebowzięciu. Księga Apokalipsy świętego Jana kreśli wizję historycznych przemian. Niewiasta obleczona w słońce to znak Matki Mesjasza i znak Jego Kościoła jako wspólnoty ludzi związanych z Bogiem i pomiędzy sobą. Ta niewiasta, którą jest Kościół, pomimo wszystkich cierpień i prześladowań złego ducha, ma jednak zapewnioną opiekę Bożą i wraz z wcieleniem Syna Bożego przez ciało i krew Maryi nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. Tak więc wniebowzięcie Maryi mówi nam, iż znaków nadziei i perspektywy życia wiecznego należy szukać w Kościele Chrystusa, którego Maryja jest eschatologiczną ikoną. Z kolei święty Paweł Apostoł w swoim liście do Koryntian dowodzi, iż zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem historycznym, posiadającym przez wielu świadków swoje znaczenie, potwierdzonym również przez Niego, kiedy spotkał Chrystusa zmartwychwstałego około 36 roku po Jego narodzeniu pod Damaszkiem. A z tego faktu wynika, że zmartwychwstanie Chrystusa rozpoczęło nowy proces życia tych, którzy w Niego uwierzyli. Tak więc wniebowzięcie Maryi, będąc szczególnym uczestnictwem w zmartwychwstaniu Syna, jest uprzedzeniem zmartwychwstania nas samych, wszystkich, którzy należą do Chrystusa. Bo słusznie podkreśli nasz polski poeta ksiądz Jan Twardowski, że kiedy pukano do ciebie, nie było już ciebie, ale to nie śmierć, ale miłość całą cię zabrała, Maryjo. Trzecie źródło biblijne, jakim jest dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza, pozwala nam uczestniczyć w spotkaniach dwóch matek, Elżbiety i Maryi. Elżbieta wyrazi radość w Duchu Świętym i zdumienie wiarą Maryi w słowa powiedziane jej od Boga. Odpowiedzią Maryi jest również radość i drżenie serca pełnego wdzięczności za wszystko, co Bóg dla niej przygotował i uczynił przez nią dla ludzi. Tak więc wniebowzięcie uczy nas zaufania Bogu we wszystkim, bo wiara jest początkiem życia wiecznego i tych dóbr, których się spodziewamy, pełnej radości i miłości wiecznej. W filmie Bergmana pod tytułem Jak w zwierciadle jest taka scena, kiedy mały chłopiec pyta ojca o chorą siostrę, którą zabiera helikopter sanitarny do szpitala. Kiedy helikopter wzbił się w niebo, ten chłopiec zwraca się z pytaniem: tatusiu, czy Pan Bóg nam ją ocali? Przecież my ją kochamy. W tym prostym pytaniu chłopca zawarta jest głęboka myśl, że tylko miłość ludzka połączona z wolą i miłością Boga ocala i jest mocniejsza od śmierci. Że śmierć, tak jak w przypadku Maryi, jest głęboką więzią z Bogiem na życie wieczne. Miłość Chrystusa zachowała Maryję od skażenia grobem i obdarzyła chwałą w niebowzięcia. Miłość Boża jest również dla nas źródłem naszej nieśmiertelności. Drodzy bracia i siostry, dar czasu, który przeżywamy, czas sierpniowych pielgrzymek, wpisuje się w szczególne rocznice cudu nad Wisłą z roku 1920, powstania warszawskiego z 1944 roku, męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego z 1941 roku, czy też polskiej solidarności lat 80. Czas ten jest dla nas wszystkich sposobem dla przeprowadzenia trudnego testu wiary w Boga i odpowiedzialności za losy ojczyzny. Pośród pielgrzymich dróg i wspomnianych rocznic muszą powracać do nas te podstawowe pytania o sens życia i ofiary, o więź z Chrystusem i Jego Matką. Muszą powracać pytania o nasz udział w tajemnicy Kościoła jako wspólnego domu. I muszą powracać pytania o wartość zmagań i ofiar z oddaniem naszego życia włącznie, za prawdę i wolność. Dlatego nie możemy się zgodzić na drwinę i ośmieszanie tych rocznic, jakoby Polacy kochali tylko swoje klęski i nieudane zrywy powstańcze. Jest to bowiem jawna niesprawiedliwość, która powoduje zanik uczuć wyższych, ofiarności i źle służy przyszłości narodu. Świadomi tych wyzwań, spróbujmy skorzystać z głębokiej wiary i zaufania do Boga i Boga Rodzicy, sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w sierpniu 1980 roku przedstawił nam program wciąż aktualny. Ośmielę się powiedzieć, gdyby nim wówczas nie manipulowano i nie zniekształcono, można by było obronić naród przed wydarzeniami stanu wojennego 1981 roku, czy też dalej pełzającą przez następne pokolenia nienawiścią grup społecznych. Prymas tysiąclecia ujął ten program w następujących zasadach. Po pierwsze, zaprzestać zaprogramowanej, choć ukrytej laicyzacji społeczeństwa bez odnoszenia życia ludzkiego do Boga. Jakżeż ten postulat zbiega się z nauczaniem obecnego papieża Benedykta XVI, który ostrzegał: niektórzy próbują dzisiaj wykluczyć wiarę religijną z życia publicznego, sprywatyzować ją jako zagrożenie dla równości i wolności człowieka. Druga zasada: uznać prawa Kościoła do wypełniania jego zadań ewangelizacyjnych w sferze publicznej i społecznej. Głos ten został pogłębiony przez błogosławionego Jana Pawła II w Lubaczowie w czerwcu 91 roku, kiedy mówił: postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich obywateli. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. Kolejne postulaty to bardzo ważna i podstawowa prawda, że u fundamentów istnienia i życia narodu jest rodzina. I to jej, podkreślał prymas, należy się pierwszeństwo z zapewnieniem należnych warunków życia. A w tym temacie fundamentalnym zadaniem jest obrona życia nienarodzonych, szacunek dla godności i powołania kobiety i prawo do wychowywania dzieci i młodzieży zgodnie z przekonaniami rodziców. Jakżeż boleśnie te postulaty powracają i są niezrealizowane, chociażby poprzez prawie przymusową emigrację zewnętrzną i wewnętrzną całych wspólnot rodzinnych, czy też uchwalanie praw, które w imię tolerancji zatracają granice praw natury zgodnych z zamysłem Boga. Dzisiaj w uroczystość wniebowzięcia Maryi, dziękując za dar tej pielgrzymki, dziękując za dar tego miejsca, dźwigamy program nowej ewangelizacji, nowego przylgnięcia do Chrystusa za wstawiennictwem Maryi. Prośmy ją, aby nadal kształtowała nasze życie według woli jej Syna i abyśmy mieli udział w Jego zwycięstwie nad wszelkiego rodzaju złem i śmiercią. Amen.